Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Społeczeństwo jest cywilizowane wtedy, gdy potrafi przezwyciężyć kulturę odrzucenia, mówił papież do członków Zgromadzenia Plenarnego Kongregacji Nauki Wiary.
Plan pokojowy przedstawiony przez prezydenta USA nie zawiera żadnego rozwiązania. Przeciwnie, może być źródłem jeszcze większych napięć i przemocy, stwierdzili przedstawiciele Zgromadzenia Ordynariuszy Katolickich Ziemi Świętej.
Caritas Turcja włączyła się w pomoc poszkodowanym przez trzęsienie ziemi. Sytuacja jest trudna, ale jest wielka solidarność, mówi biskup Anatolii.
30 stycznia witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Oby Pan udzielił nam łaski chrześcijańskiego życia, a przede wszystkim byśmy nie bali się krzyża i upokorzeń, ponieważ to jest droga, którą On wybrał, aby nas zbawić. Te słowa papież wypowiedział podczas mszy w domu świętej Marty. W swojej refleksji nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, bogatej w rady oraz wskazania Jezusa.
Franciszek zaznaczył, że nasz styl życia, nasz sposób oceniania innych można nazwać chrześcijańskim, jeśli jest hojny i pełny miłości oraz nie boi się upokorzeń, ponieważ taką miarą, jaką my osądzamy, będziemy również osądzeni na koniec naszego życia.
Jaką miarą mierzę innych? Jaką miarą mierzę samego siebie? Czy jest to miara hojna, pełna miłości Boga, czy miara na nic? W niskim poziomie. Właśnie tą miarą będę osądzony, nie będzie innej, właśnie tą, którą stosuję. Na jakim poziomie ustawiłem swoją poprzeczkę? Czy to jest wysoki poziom? Powinniśmy o tym pomyśleć. Tego nie widzimy jedynie w dobrych rzeczach, które czynimy, lub w rzeczach złych, które popełniamy, ale w stylu prowadzonego życia.
Papież zauważył, że każdy ma sposób, w jaki ocenia siebie, sprawy oraz innych. I podobny sposób Pan zastosuje w stosunku do nas, czyli ten, kto żyje egoistycznie, będzie oceniany przez swój egoizm. Kto nie okazuje zmiłowania i zamiast podnieść innych, bardziej jest skłonny do znieważania, będzie osądzany według tej miary, czyli bez miłosierdzia. W tym punkcie Franciszek przeciwstawił takie podejście sposobowi, w jaki powinien żyć chrześcijanin.
I jako chrześcijanin pytam siebie, jaki jest punkt odniesienia, jaki jest punkt porównawczy, pozwalający zobaczyć, czy reprezentuje chrześcijański poziom życia, to znaczy taki, jakiego chce Jezus. To jest zdolność do uniżenia siebie, zdolność do znoszenia upokorzeń. Jeśli chrześcijanin nie jest zdolny do przyjmowania życiowych upokorzeń, to czegoś mu brakuje. Jest wtedy chrześcijaninem pozornym albo dla korzyści. Ale Ojcze, dlaczego tak jest? Ponieważ tak uczynił Jezus. Uniżył samego siebie, jak mówi święty Paweł. Uniżył samego siebie aż do śmierci i to śmierci na krzyżu. Był Bogiem, ale nie trzymał się tego. Uniżył samego siebie. To jest przykład.
Franciszek zwrócił uwagę, że styl życia określany jako światowy nie bierze przykładu z Jezusa. Mój styl, mój sposób osądzania, dodaje papież, określa postawa, jaką przyjmuję w obliczu upokorzeń. Jeśli stosujemy chrześcijańską miarę, naśladującą miarę samego Jezusa, wtedy według niej będziemy osądzeni z miłosierdziem oraz ze współczuciem.
Ze względu na swoje wieczne przeznaczenie, życie człowieka zachowuje całą swą wartość i godność na każdym etapie rozwoju. Zawsze jest godne podziwu, nawet gdy jest słabe i kruche, mówił papież do członków Zgromadzenia Plenarnego Kongregacji Nauki Wiary, których przyjął na audiencji. Spotykają się oni w Rzymie, aby omówić tematy związane z opieką nad osobami chorymi terminalnie.
Franciszek wskazał, że w obecnym kontekście społeczno-kulturowym życie ludzkie często jest oceniane przez pryzmat sprawności fizycznej i przydatności w społeczeństwie. Dlatego mówi się o życiu odrzuconym lub niegodnym, gdy nie odpowiada tym kryteriom. Aby więc można było mówić o społeczeństwie cywilizowanym, należy przezwyciężyć kulturę odrzucenia człowieka.
Temat opieki nad chorymi w krytycznej i terminalnej fazie życia domaga się od Kościoła napisania na nowo gramatyki tego, jak zaopiekować się osobą cierpiącą. Przykład miłosiernego Samarytanina uczy nas, że konieczną rzeczą jest przemiana serca, które choć często patrzy, nie widzi. Dlaczego? Dlatego, że brak mu współczucia. Bez współczucia ten, kto patrzy, nie zaangażuje się i pójdzie dalej. Natomiast ten, kto ma serce współczujące, zostanie dotknięty, zaangażuje się, zatrzyma i zaopiekuje.
Przedstawiony plan nie zawiera żadnego rozwiązania. Przeciwnie, może być źródłem jeszcze większych napięć, przemocy i rozlewu krwi. Nie bierze pod uwagę praw Palestyńczyków, a popiera postulaty tylko jednej strony, Izraela. Tak o planie pokojowym przedstawionym przez prezydenta USA Donalda Trumpa, a dotyczącym Izraela i Palestyny, wypowiedzieli się członkowie Zgromadzenia Ordynariuszy Katolickich Ziemi Świętej.
W specjalnym oświadczeniu podkreślili, że oczekują, aby były przestrzegane, a nawet ulepszone wcześniejsze porozumienia podpisane przez obie strony. Jednym z tematów zapalnych jest status Jerozolimy. Według planu miałaby ona być stolicą Izraela, a jedynie jej peryferyjna wschodnia część, poza murem ochronnym, należałaby do przyszłego państwa palestyńskiego, mówi ojciec Ibrahim Faltas, konsultor kustodii Ziemi Świętej.
W sprawie Jerozolimy mieliśmy zawsze tę samą propozycję, wspieraną także przez Stolicę Apostolską. Jerozolima musi mieć status specjalny i musi być miastem wszystkich, otwartym dla wszystkich. Nie może być stolicą tylko jednego państwa, nie tylko Izraela, ani nie Palestyny. Musi być dla wszystkich. Jerozolima jest mamą wszystkich, to miasto Boga. Z propozycji przedstawionej przez prezydenta USA Donalda Trumpa trudno dowiedzieć się, kto byłby odpowiedzialny za miejsca święte. Jordania, Izrael, Palestyna? Z przedstawionego planu w żaden sposób to nie wynika. Jedynym rozwiązaniem jest, aby Jerozolima była międzynarodowa. Mówi się to już od lat, ale niestety nie realizuje. Miał rację Jan Paweł II, który powiedział, jeżeli nie będzie pokoju w Jerozolimie, nigdy nie będzie pokoju na świecie.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego franciszkanin z Ziemi Świętej podkreślił, że wśród ludzi jest wielkie pragnienie pokoju i zmian, ale od lat zwaśnione strony nie siadają do stołu rozmów.
Oczywiście, że ludzie chcą zmian. Palestyńczycy pragną pokoju tak samo jak Izraelici. Jest wiele inicjatyw pokojowych, również obecnie, ale o tym się nie mówi. Zawsze uważałem, że to, co dzieje się między tymi narodami, to dramat i masakra tysięcy obcych dla siebie osób, spowodowany interesami niewielkiej grupy znajomych, między którymi nigdy nie dochodzi do napięć i konfliktów. Znam wielu Izraelitów i wielu Palestyńczyków i rozmawiając z nimi widzi się, że są skłonni ryzykować, aby wprowadzić pokój. Wspólnota międzynarodowa musi się bardziej zaangażować, musi w tej sprawie więcej pracować, nie tylko Ameryka czy Rosja, muszą pracować wszyscy.
Potrzeba przede wszystkim kocy, zimowych ubrań, piecyków do ogrzania się oraz jedzenia i wody, mówi wikariusz apostolski Anatolii w Turcji. Kraj ten, szczególnie jego wschodnią prowincję Elazik, przed kilkoma dniami nawiedziło trzęsienie ziemi.
Biskup Paolo Bizetti podkreślił, że do pomocy poszkodowanym od razu włączyła się Caritas Turcja oraz Caritas Anatolia. Dodał, że rozpoznanie konkretnych potrzeb nie jest łatwe z powodu dużego oddalenia od Stambułu oraz trudności w dotarciu do terenów dotkniętych skutkami trzęsienia ziemi. Trzeba także pamiętać, że w regionie tym przebywa wielu uchodźców, przede wszystkim z Syrii.
Zaraz po otrzymaniu wiadomości wysłaliśmy na miejsce pracownika Caritas, aby przede wszystkim odwiedził wioski, które otrzymują najmniej pomocy. Okazało się, że są wioski prawie zrównane z ziemią, gdzie niewiele rzeczy ocalało. Teraz więc w porozumieniu z siłami rządowymi, które bardzo dobrze tam pracują, z użyciem wielu środków, musimy ustalić, co jest najpilniejsze do zrobienia. Sytuacja tam jest bardzo skomplikowana i trudna. Nie zapominamy bowiem, że chodzi o wioski i miasteczka położone powyżej 1000 metrów nad poziomem morza, a oprócz tego jest zima, niskie temperatury, co utrudnia akcję pomocową. W takich chwilach widać, jak ważną rzeczą jest jedność pomiędzy różnymi wspólnotami kościelnymi o tradycji wschodniej i zachodniej, obecnymi na tym terytorium.
Wobec rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa w Chinach kontynentalnych Kościół w Hongkongu wydał nowe przepisy mające na celu prewencję i ochronę kościołów oraz parafii.
W opublikowanym dokumencie Kościół w Hongkongu wzywa wiernych do skrupulatnego przestrzegania przepisów, aby zapobiec na tyle, na ile to możliwe, rozprzestrzenianiu się wirusa. Przede wszystkim wierni są zobowiązani do noszenia masek, także w świątyniach. Nie powinni uczestniczyć we mszach, również niedzielnych, jeżeli w jakikolwiek sposób mieli kontakt z osobami lub miejscami, które mogły być zarażone wirusem. Czasowo zabroniono używania wody święconej przy wejściu do kościołów, a komunia święta może być udzielana tylko na rękę. Nie wolno także udzielać specjalnego błogosławieństwa dzieciom, tylko ogólne dla wszystkich.
Jednocześnie były ordynariusz Hongkongu, kardynał John Tong Hon, wezwał wiernych do modlitwy i praktykowania cnót chrześcijańskich, aby wspierać rząd i mieszkańców kraju w walce z epidemią wirusa.
Sąd apelacyjny Trybunału Karnego w Lyonie wydał dzisiaj decyzję w sprawie kardynała Filipa Barbarena w związku z niezgłoszeniem przez niego przypadków wykorzystywania seksualnego popełnionych przez byłego księdza Bernarda Preyanta. Kardynał został uniewinniony w postępowaniu odwoławczym.
Arcybiskup Lyonu, skazany w pierwszej instancji na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu, został ostatecznie zwolniony pod koniec swojego procesu odwoławczego zgodnie z wymogami sformułowanymi przez zastępcę prokuratora generalnego na zakończenie rozpraw, które odbywały się w listopadzie ubiegłego roku. Jednakże postępowanie sądowe będzie mogło być kontynuowane. Prezes Stowarzyszenia Wolne Słowo, François Devaux, powiedział, że jest gotowy odwołać się do Sądu Najwyższego, jeśli sąd obecnej instancji przychyli się do wniosku prokuratora.
We Frankfurcie nad Menem rozpoczęło się dziś pierwsze posiedzenie plenarne tzw. drogi synodalnej. Plenum potrwa do soboty 1 lutego, weźmie w nim udział 230 osób. Większość stanowią niemieccy biskupi oraz członkowie Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich. Obradom przygląda się 18 obserwatorów, przedstawicieli innych denominacji i sąsiednich episkopatów. Delegatem Konferencji Episkopatu Polski jest ksiądz Grzegorz Chojnacki.
Droga synodalna to 2-letni proces reform, na który zdecydowali się niemieccy biskupi w porozumieniu z Komitetem Centralnym Katolików Niemieckich, organizacją zrzeszającą część katolików świeckich. Prace przygotowawcze ruszyły już kilka miesięcy temu w 4 forach synodalnych, które zajmują się podziałem władzy w Kościele, życiem kapłańskim, czyli głównie możliwością zniesienia celibatu, moralnością seksualną, czyli kwestiami związanymi z pozamałżeńskim pożyciem seksualnym oraz forum o kobietach w Kościele, zajmujące się głównie kwestią święceń kobiet. Taki dobór grup roboczych i ukierunkowanie drogi synodalnej od początku budziły kontrowersje, ponieważ pierwotnie proces ten miał na celu wyjaśnienie zjawiska wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych. Dlatego 12 biskupów nie podpisało statutów drogi synodalnej. Również sam papież Franciszek w czerwcu ubiegłego roku w liście do wiernych w Niemczech apelował o jedność z Kościołem powszechnym, a kardynał Ouellet, prefekt kongregacji do spraw biskupów, przysłał list papieskiej rady do spraw tekstów prawnych. W dokumencie stwierdzono wówczas, że plany biskupów niemieckich naruszają normy kanoniczne i zmierzają do zmiany powszechnych norm i nauki Kościoła. Statutów drogi synodalnej jednak nie zmieniono. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.